Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Przypominam o książce, którą niedawno wydałem z Małgorzatą Serafin, napisaliśmy. Jest OK, to dlaczego nie chcę żyć? Rozmowa o depresji, polecam. A dzisiaj Krzysztof
Rychłowski. Dzień dobry.
Z mojej ukochanej Bydgoszczy.
Bydgoszczy, tak, spod Bydgoszczy, ale większość wychowania edukacyjnego spędziłem w Bydgoszczy.
Jesteś już po moim krótkim wykładzie na temat tego, jak emocjonalnie przeżywam każdą wizytę w moim rodzinnym mieście. Jest to rzadko bardzo, więc bardzo to przeżywam i zawsze muszę sobie z kimś pogadać, ale nie będziemy o tym gadać. Pogadamy o tobie.
Tak.
Dużo u ciebie tam rzeczy. Napisałeś mi maila, w którym opisałeś parę problemów, które wystąpiły w twoim życiu. Od czego byś chciał zacząć, powiedz?
Wiesz co, myślę, że chętnie zacząłbym chronologicznie, czyli od podstawy, kiedy miałem wrażenie, że zaczęły się problemy z moimi emocjami. Bo tak później gdzieś to wszystko się kumulowało i różne rodzaje aktywności radziły sobie z tymi emocjami. I pamiętam pierwsze takie czasy przedszkolne, kiedy już będąc dzieckiem w zasadzie jeszcze cały czas, miałem duże trudności z dopasowaniem się do wszystkich tam struktur tego, jak powinniśmy się zachować w tym przedszkolu i tak w całości tego systemu. Często było tak, że nie reagowałem na polecenia wśród pani wychowawczyń. Kiedy mieliśmy robić jakieś zadania, zawsze miałem jakieś pomysły, żeby te zadania realizować inaczej. I to były takie momenty, kiedy wiedziałem i widziałem, że nie do końca moje emocje wpasowują się w schemat, w którym przebywam. I to były takie pierwsze zaczęte podróże odnośnie tego, że widzę duże widmo niezrozumienia, gdzie potem zacząłem rozumieć, że te niezrozumienia i brak przeżywania tych emocji po prostu też nie jest przeżywany w domu, bo w domu te emocje nie były segregowane, nie miałem okazji tych emocji wyrzucać. Miałem wrażenie, że to jeszcze jest mimo wszystko ten czas i ten system, którego nie bronię, ale chodzi o to, że te emocje miałem ukrywać w dużej mierze nawet w domu. Nie miałem tej swobody, przynajmniej nie widziałem.
A dlaczego tak w domu było?
Dlaczego tak w domu było? Myślę, że w dużej mierze ja wpatrzony w tatę, w dużej mierze wpatrzony w ojca, który bardzo szybko stracił swojego ojca z powodu alkoholu również. W wieku 12 lat mój tata po prostu zaczął życie sam i zaopiekował się własną matką i siostrą i te emocje zamroził i jak gdzieś wpatrzenie się w przeżywanie i dorastanie czy bycie dzieckiem, myślę, że nabrałem też tych wzorców jako właśnie tych właściwych. I pewnego rodzaju właśnie takie zachowania, gdzie ta moja ekspresja była wykazywana. Dzisiaj chyba wrażliwość, nazwam to wrażliwością, ona była gaszona często w zarodku. Jakby podstawą tego było nie rób tego, nie zachowuj się tak, idź zrób to, zrób tamto. Kiedy po prostu cały buzowałem, nie? Bo gdzieś tak dzisiaj to wszystko czuję. Że to dzieciństwo było takie nie przegadane emocjonalnie. I kiedy zacząłem się rozwijać, gdzieś zaczęli się pojawiać koledzy, zaczęła się taka już dużo większa wolność, rodzice nie zwracają uwagi, gdzie wychodzę, na co sobie mogę pozwolić i co robię. Zebraliśmy taką w zasadzie kupę kumpli, no bo wychowałem się też pod Bydgoszczą na wsi, grupę znajomych, w której pozwalaliśmy sobie na wyzwalanie tych emocji. I pewnego razu w wieku 12 lat wpadliśmy właśnie na pomysł, żeby kupić piwo. I to był cooler, którego wypiliśmy na trzech. To była wtedy, no pamiętam tak jak dziś, oczywiście pamiętam pomieszczenie, pamiętam w którym miejscu i jak to się wydarzyło i no, poczuliśmy niesamowitą, już narzuconą pewnego rodzaju jazdę, gdzie kładliśmy się na podłodze, turlaliśmy się, śmialiśmy i tak dalej. No i to był taki początek, gdzie ten alkohol okazał się w ogóle niestraszny, nie? Że jakby ten zakazany niby ten alkohol, bo u mnie alkohol był w ogóle bardzo mocno w domu wypierany. Jakby tata i mama jakby imprezowali weekendowo, nie? Jakby tego alkoholu nie było w tygodniu. Dużo, był rzadko, ale weekendowo był i często był uwolnieniem emocji, szczególnie u taty, no bo kiedy on gdzieś tam właśnie, kiedy ja dzisiaj te mechanizmy, które przejąłem, widzę u siebie, no to pewnego rodzaju zapalnikiem, detektorem był właśnie ten alkohol, żeby te emocje wyrzucić. Ja tego nie miałem, tak, do 12 roku życia, jak potem zacząłem tą swoją drogę z alkoholem, no to do tego czasu nie miałem, ale obserwowałem to u taty. Nie, obserwowałem to, że te emocje się w nim udzielają, że czasami był dla nas milszy niż normalnie, nie? Niż czasami po prostu, kiedy był surowy. Był bardzo surowy dla mnie z miejscami i dla mnie, i dla starszego brata, mam też brata. Ale wydaje mi się, że to też był mój sposób, który gdzieś przekopiowałem w mechanizmie czy cały tym schemacie. No i dalej tak budując tą paczkę, no to w ogóle zaczęła się ten moment, gdzie zaczęły się gimnazja, bo też jestem tą osobą, gdzie te gimnazja się rozpoczęły, w sensie ja byłem początkiem tych zmian, w sensie tego, że ja byłem w szóstej klasie i przychodziły klasy gimnazjalne, więc takie wymieszanie środowisk było już wtedy bardzo nienaturalne dla nas, ale naturalne już dla tego, co się dzieje i wydarza. No i poznałem kilka osób, które jakby spośród różnych tych wszystkich wsi robiły już pewne rzeczy, czyli właśnie ten alkohol się pojawiał i znaleźliśmy swoje miejsce, nie? Swoje bazy, meliny, gdzie ten alkohol już był zupełnie naturalny dla nas, bo to była grupa ludzi, która w pewnym zakresie miała podobne problemy. Nikt emocjonalnie nie traktował nas poważnie, nikt emocjonalnie nas nie chciał tak bardzo dokształcić, jak my tego potrzebowaliśmy, nie? I ta grupa, która się nawiązała, no to była już silna grupa, która była zawsze ze sobą i robiła ze sobą wszystko, nie? No to było ja z tam z kilkoma przyjaciółmi, którzy po prostu znajdowaliśmy sposoby na to, żeby znaleźć miejsce, czas i skołować wszystko, co było nam potrzebne do tego, żeby uwolnić te emocje. No mówię, tam była już bardzo, bardzo silna grupa, która te emocje wyzwala właśnie poprzez używki, nie?
A ty powiedz mi, miałeś taki komfort w tym testowaniu tych alkoholi w tamtym wieku? Byłeś takim dzieckiem, które trochę jest zostawione samo sobie i rodzice nie za bardzo zwracają uwagę, w jakim stanie wracasz do domu?
Ja byłem bardzo silnie nastawiony na to, że po mnie dużo nie było widać. Ja właśnie wraz z tymi rzeczami, z tym, żeby ukryć swoje emocje, no bo już skoro one nie były zauważane, no to postanowiłem je zamrozić. A jak zacząłem je zamrozić, to zacząłem też po prostu mrozić pewnego rodzaju reakcje poalkoholowe, gdzie miałem tak totalne spięcie, potrafiłem wejść do domu po 6-7 piwach i miałem zawsze taki standardzik, zejść szybko, powiedzieć dobry wieczór, gdzie to była 22, także to nie było nic poważnego, wakacje. Zaraz wbijałem do piwnicy, wiesz, tam czekałem, aż wszyscy zasną i wracałem do swojego pokoju, nie, pod płaszczykiem prysznica, ale to było niezauważalne, no bo wszyscy patrzyli w telewizor w tym czasie, tak, jakby nie myślę, że rodzice w ogóle się nie spodziewali, jak bardzo już zaawansowane jest moje chlanie, nie? Myślę, że tego nie zauważyli. Myślę, że nie.
Nie było takiej sytuacji, że byłeś tak, że się upijałeś tak do cięcia, że ci się filmy i po prostu byłeś nieprzytomny i ktoś się do domu przyniósł?
W domu nigdy, nie. W domu nie, nigdy sobie na to nie pozwoliłem. Wiesz co, poczucie wstydu byłoby dla mnie nie do przejścia, nie? Poczucie wstydu, myślę, że tutaj. Że tutaj nie. Miałem taką sytuację, że faktycznie nie dowieźliśmy tematu pod tym względem, że mój kumpel, po nim było widać i mieliśmy wejść to samo zrobić. Sobie wchodzimy do piwnicy, nie? Tutaj tup. No on nie powiedział dobry wieczór, a był przemiłym gościem, który zawsze mówił dzień dobry wieczór, nie? I na tym ja nie zdążyłem wejść do tej piwnicy i tata czy mama chodź tutaj, nie? I tu miałem 16 lat i wpadłem na dożynkach, nie? I no piłeś, nie, ja mówię, nie, no nie piłem, nie ćpałeś, no nie, no nie ćpałem, nie, no i chuchni, no i chuchnąłem i wiesz, i zaczęła się rozmowa i totalnie puściło do spięcia, rozpłakałem się, wiesz, totalnie i tak dalej, bałem się już konsekwencji następnego dnia i tak dalej, ale no to był ten pierwszy moment, kiedy wpadłem, jak miałem 16 lat, potem następnym razem w zasadzie gdzieś Miałem taki alkoholowy szał, że zasnąłem na kolanach oparty o kanapę, to w domu rodzinnym właśnie, no to ale to już, że tak powiem, wspólnie z bratem i z ojcem myśmy usiedli do flaszki, nie?
Mhm. Miałeś 16 lat?
Wtedy nie, wtedy już, nie, tu na szczęście nie, tu byłem, miałem 20 kilka lat, nie? Nie, tutaj mówię, alkohol był do 18 roku bardzo pilnowany. Nie pij szampana, nie, absolutnie go nie było, nie? Jako dzieci niewidoczne były.
Rodzice nie dawali.
Rodzice nie dawali.
A jakieś inne rzeczy jeszcze były poza alkoholem?
Tak, no w gimnazjum zacząłem też palić marihuanę. Spirytus też czysty wpadał kilka razy. Tak, no to te nalewki, wiśniówki, tak to wszystko, co tam z tych wiejskich piwnic można wyciągnąć, to tam też było degustowane, nie? Ale tak, no to w dużej mierze alkohol i narkotyki, marihuana przez długi okres czasu, bo to się później zmieniło.
Kiedy ty upatrujesz taki moment, kiedy teraz, z perspektywy już dzisiaj oczywiście, kiedy widzisz u siebie początek albo po prostu uzależnienie już?
Ja myślę, że to był taki moment, kiedy dowiedziałem się, że moi rodzice chcą się rozwieść. Bo była taka sytuacja w moim domu i to był moment, kiedy ja byłem i miałem wrażenie, że zostanę odarty z miłości. Nie? To był taki bardzo konsekwentny moment.
A miałeś tą miłość u rodziców, którzy byli tam zajęci tym telewizorem?
Miałem świetne wychowanie. Miałem wspaniałe wychowanie. Tak zostałem przyuczony, nauczony, wiesz, bardzo dobrych wzorców, ale tej miłości myślę, że nie zaznałem. W ilości, której ja akurat powinienem zaznać, tak? Bo ja je potrzebowałem na pewno więcej. Potrzebowałem jej więcej, no ale też no, nie wyrażałem tego, nie? No mówię, miałem swoje sposoby na maskowanie, no bo nie czułem się, że mogę, nie? No tego przyzwolenia nie czułem, no bo gdzieś tam cały czas masz być męski, masz zrobić to, masz być mężczyzną, nie? Myślę, że to też takie, te rzeczy wpływały na mnie, że ta moja emocjonalność, wrażliwość, no była zacierana, wypierana, chowana. No bo ja jej zatrzeć nigdy nie mogłem i to raczej jest niemożliwe, nie? Ale to myślę, że to była w okolicach piątej klasy, gdzie mówię, ten mój nauk się zaczął w poszukiwaniu emocji, w poszukiwaniu miłości, poszukiwaniu wrażeń, takich silnych endorfiny, nie wiem jak to nazwać, ale no gdzieś to przytulenie potem poczułem właśnie w alkoholu, nie? Że to było, że ten... Ta błogość, która wpadała po naprawdę dużych ilościach alkoholu, no bo one, to duża ilość dawała mi tą błogość, bo małe ilości, że tak powiem, miałem cały czas wątpliwości, nie? Że nie powinienem pić, że to jest w tygodniu, że wiesz, cztery piwa, piwka, no wiadomo, nie, to nasze piwka, cztery piwka albo dwa piwka. Kiedyś to w ogóle taki system zrobiłem, że już wiedziałem, że przeginam, bo paliłem papierosy, paliłem marihuanę, piłem alkohol i jeszcze wiedziałem, mówię, dobra, no ale przesadzam, nie, no to wezmę sobie tylko jeden nałóg dziennie, nie, a jak będę biegał, to mogę dwa. Nie? I takie sobie tam zadania różne robiłem na to, żebym mógł po prostu z przyzwoleniem sobie
gonić. Że to tak, tak działa, tak? Że jak zrobię coś dobrego, to nie...
No. No, wiesz, to co ja myślałem na ten temat, to jest w ogóle abstrakcja, nie? Wyparcie to jest niesamowita sprawa.
Ale ten alkohol, rozumiem, ci też nie zaspokajał w pełni, tak? Tej potrzeby.
Nie, bo ja musiałem go, żeby zaspokoić tą potrzebę odurzenia, bo ja jej szukałem, tak? Bo ja bardzo dużo głosów w głowie miałem, nie? One były nieustająco głośne i to nieustająca wielka ilość tych głosów.
A co one ci mówiły, powiedz?
Wiesz co, dużą dozą niedoskonałości mnie okrywały, autoagresji bardzo dużo w sobie miałem, wiesz.
Krytyki
takie. Krytyki, no krytyk, ja jak poznałem w ogóle rolę krytyka, w ogóle wiesz, zauważyłem, że on istnieje, no to mówię sobie, w zasadzie to są dziesiątki lat, nie? Z krytykiem w głowie i to właśnie jeszcze to upatruję jako u dzieciaka, nie? Który po prostu niedoskonale szarpie, wiesz, mamę za suknię, chcąc tej miłości, nie? Gdzieś tak po prostu obrazowo.
A co o sobie takiego złego myślałeś?
Co ja o sobie, wiesz co?
Będąc dzieckiem.
Będąc dzieckiem myślałem o sobie...
Bo ja na przykład stawałem przed lustrem i jednego dnia wydawało mi się, że jestem ładnym chłopcem, a drugiego dnia wydawało mi się, że jestem bardzo brzydkim.
A to ja na przykład miałem taką sytuację, jak byłem w szóstej klasie i jechaliśmy szkolnie na basen. to miałem, mieliśmy wypłynąć, wyjechać na ten basen, ale ja miałem kompleks związany z wielkością przyrodzenia, nie? I napchałem sobie skarpety pociętej swojej do slipek, żeby po prostu lepiej tam wyglądać, nie? Kompleks na przykład tutaj ogromny miałem, mhm. nie? Jest właśnie związany z genitaliami, też od porno, bo ja bardzo wcześnie też zacząłem, tak gdzieś wspominałem, oglądać to porno, nie? W porno widziałem też dużo ciekawego, bo to był obraz, który zajmował mi myślenie. Nie?
Że jak... Porno jest cholernie, jeśli chodzi o kwestie kompleksów, to tylko
można... No to tylko sobie tylko dokładać, nie? No, no porno jest oczywiście, że tak, ale wiesz, z dzisiaj, z tej całej konstrukcji takich wydarzeń, patrzenia wstecznego, to ja bardzo szybko łapałem nowe rzeczy, ale też one szybko mi się nudziły. Że jakby wiesz, pewne rzeczy, które działały kiedyś godzinę, dwie i te endorfiny pracowały, nie? Potem 15 minut i pusto, nie? I
jakby... Tak jak z alkoholem na początku daje duży haj, później z czasem pije się po to, żeby wstać z łóżka i po prostu
dokładnie,
żyć.
Dokładnie tak. Nie? No, no właśnie to jest ta droga, tylko właśnie mówię...
Tak działa uzależnienie właśnie.
Tak właśnie działa dokładnie, no i dlatego tych uzależnień u siebie widziałem bardzo... Myślę, że nadal są, tak? To nie jest tak, że one sobie poszły. Ale no, widziałem wiele takich kompulsywnych, obsesyjnych właśnie rzeczy, tak jak
a gdzieś tam... Zatrzymajmy się przy tej pornografii, bo to też, mm-hmm. bo to ważne bardzo jest. To w jakim wieku ci ta pornografia ci się pokazała jako taki też fajny element do tego, żeby się regulować i wiesz dawać co? Sobie strzałów dopaminowych trochę?
Szósta, siódma klasa podstawówki. Mhm. No w gimnazjum to już...
To już były czasy internetu, tak?
To już... Nie, to w gazetach jest... wszystko, okay. wiesz. Gazety kradzione z szafy, to kumpla dziadka, nie? Pancerne szafy całe miał tych wszystkich gazet. Myśmy w każdej bazie, wiesz, jako dzieciaki, gazety, nie? Gazety, no i kasety. Kasety VHS, nie? To też był w domu dostęp, były, nie znalazłem. Brat znalazł, a ja znalazłem za nim.
Pamiętam, jak pierwszą pornografię znalazłem u moich rodziców, to jak obejrzałem film, zresztą później go oglądałem jeszcze parę razy oczywiście, natomiast to zawsze cofałem do tego momentu, w którym on był tam, miałem taką paranoję, że się dowiedzą, nie, że gdzieś... Że wiedziałem, jak tą, bo oczywiście kaseta nie stała tam, gdzie stały kasety z filmami, tam Rambo czy tam coś innego, ale... A pamiętam, że to jakby oprócz takiego układania, bardzo takiego dokładnego odkładania na miejsce, to dosłownie, no prawie, że do klatki, no.
No to jest niesamowite, bo w zasadzie, wiesz, nie chcesz być przyłapany w poczucie wstydu, które jakby miałoby w tobie się wytworzyć, kiedy ktoś cię przyłapie, nie?
A nawet u mnie to nie poczucie wstydu, tylko po prostu pierdol od rodziców, że to robię, nie?
A widzisz, no tak, w sumie tak. No ja bym się na pewno wstydził, że ktoś mnie przyłapał na tym, nie? To na pewno. Ale były te kasety, był dostęp. No potem jak wszedł internet, to myśmy jeszcze w ogóle na wsi nie mieli takiej możliwości, bo tam tego internetu to był dużo później. My na płytach nie działaliśmy. No to się zaczęło. Nie? To tam wtedy to już była czysta przyjemność, wymiana płytami i tak dalej. No to masa rzeczy, to po prostu wiesz. I to tych normalnych i te nienormalne, to wszystko wjechało. To, bo nie miałeś w ogóle wpływu na to, co dostałeś na płycie, nie? To tam jak wpuściłeś wszystko do tego, oglądałeś, to czasami zacząłeś za dużo nawet zanim chciałeś zobaczyć. I ta pornografia, mówię, też szybko, stąd też podejrzewam ten kompleks z tym basenem, nie? Bo to już się zaczęło dość mocno budować. No, tutaj tak. Z tą pornografią. Z pornografią do dzisiaj mam problemy. Myślę, że do dzisiaj jest to temat, który rozwijam i który gdzieś w terapii mam jako cel, że jeszcze mniej bym chciał w tym swoim życiu z tego po prostu...
Korzystasz jeszcze?
Korzystasz, tak. No tak, zdarza mi się.
Mimo tego, że masz partnerkę.
Mimo tego, że mam partnerkę, tak. Tak. No.
Co jeszcze z takich zachowań kompulsywnych, które...
Bieganie.
...takie uzależniały?
Bieganie i sztuki walki, nie? I to też sport. Bo za każdym razem, jak zacząłem uprawiać sport, to po tym, jak kończyłem go uprawiać, to wjeżdżała ta agresja, niezadowolenie, że za mało, że powinienem jeszcze, że wróć i tak dalej, nie? Jakby kompulsywne myślenie, które po prostu mocno mi się już mieszało. Mocno mi się mieszało, bo zamiast odczuć radość z tego, że wiesz, że zrobiłem biegowy wysiłek, no to miałem duże, duże problemy i zarzuty dla siebie, że jeszcze jestem niedoskonały w tym bieganiu. Nie, no raz poszedłem zrobić wybieganie, wybiegłem 36 kilometrów, nie wziąłem wody w ogóle. Wróciłem i nawet dzwonili do mnie kumple, bo z Endomondo, wiesz, tamte, jeszcze Endomondo było do biegania.
Tak.
I dzwonią do mnie krzywdy rowerem, Michaś. Ja byłem na takim ścisku, nie? Na takiej bani, że biegłem, że to... Że po prostu, wiesz, ja rozpieprzałem tak naprawdę swoje ciało, nie? Ja w ogóle nie zwracałem uwagi na to, co mnie boli. To też było takie typowo autodestrukcyjne, właśnie gdzieś nałogowe zachowanie, moim zdaniem. Nie wiem, czy wiesz, no, czy to tak dobrze definiuje, bo ale to,
ja
to
każdy bieg, ma... nigdy nie zrobiłem 36 km wybiegania, ale robiłem tam, po, nie wiem, pod 20 powiedzmy, bo zdarzało mi się półmaratony pobiec. Ale no, pamiętam, że ten strzał taki, no, ta chemia w mózgu, kiedy tam po którymś kilometrze po prostu, ja to tak nazywałem, że mi się włącza jakieś takie w ogóle laserowe myślenie, jakby nie wiem, w ogóle miałem wrażenie, że wchodzę w jakieś stany medytacyjne, bo nagle w ogóle wszystko przestawało istnieć i byłem tylko ja i ten bieg i poczucie jakiegoś takiego no, narkotycznego transu, nie? Że po prostu jestem jak taka maszyna, wydawało mi się, że jestem w ogóle nie do zdarcia, że już jakby będę teraz tak biegł, bo już jakby mój organizm po prostu stał się jakimś robotem i już mnie nic nie w stanie zniszczyć, a ja miałem takie myśli, nie? Po tylko... 3 kilometrach czy 4 oczywiście opadałem z sił, nie? Ale
a to, ja to widzisz, mój diabeł...
Bardzo mi się to podobało,
Mój diabeł, ale ja właśnie, wiesz, gdzieś to tak to nazywam, to wyparcie u mnie szło dalej, bo ja na przykład biegałem z muzyką, bo ja nie mogłem znieść własnych myśli, nie? Bo w dużej mierze większość tych rzeczy, za które sięgałem, tych nałogowych, kompulsywnych zachowań, to bywało po to, żeby jednak te myśli zagłuszyć, tego krytyka. Tej jakby niedoskonałości gdzieś, pewnie wyciągniętej, wiesz, z dzieciństwa, gdzieś sobie tam wtedy sobie nawrzucałem na głowę, nie? Myślę, że jakby to gdzieś, to takie przeżywanie w sobie, te zbieranie tych traum, no mówię, z tą swoją wrażliwością, może nadwrażliwością, tylko no mówię, czasem jest tak, że ta moja nadwrażliwość ma swoje dwie strony, bo z jednej strony pozwala mi się wzruszyć, a z drugiej strony zamrozić, nie? I właśnie umiejętnie nauk zamazywał mi to, gdzie powinienem właśnie być dla siebie miłosny, nie? Że powinienem właśnie w tym momencie zajrzeć do tej wrażliwości, a nie zamrażać się w tym, nie? W tym działaniu. Bo mówię, to przekraczało skalę i ten nauk alkoholowy rósł. No, to już w ogóle na studiach to było jakieś epicentrum, to wybicie 22 piw, tak, nie dawało mi w ogóle efektu, nie, kompletnego. Wiesz, była 4-5 rano, 22 browar pęka i ja po prostu już w zasadzie idę, bo wszyscy śpią, nie, ale nie, w ogóle nie mogłem się znieczulić już w pewnych momentach, nie, miałem takie momenty wyparcia, że jakby poszukiwanie tego haju, no miejscami były nie, bezpodstawne, nie, i powiem ci, że w dość późnym wieku zrozumiałem, o co w ogóle chodzi w tym haju, bo mówię, mi najczęściej haj zaczynał się tam, kiedy kończył mi się film. Że jakby ja długo w tym haju nie trwałem, w tym alkoholu, więc to było bardzo krótkie, nie? Sama to wspólne spożywanie alkoholu, może i samotne kilkanaście razy też, ale mówię, to ten haj był u mnie bardzo krótki, dlatego tak często poszukiwałem nowych wrażeń, nie? W różnych aspektach. Czy to właśnie w sporcie, czy w narkotykach, czy w alkoholu, czy w zwykłych rzeczach, które często dają radość, a u mnie się już wbijały w te kompulsje takie nawijające po prostu w głowie obrazy, gdzie po prostu cały czas byłem w tym wszystkim niedoskonały, chciałem tego więcej, bo może jestem za słaby, powinienem robić to jeszcze częściej i tak dalej, nie? Tego zadowolenia, autozadowolenia tej skromnej miłości do siebie to zabrakło, nie? To bardzo długo. Dopiero, wiesz, no to niedawno już zacząłem to rozumieć, bo to 2,5 roku gdzieś podjąłem leczenie, nie? I zacząłem po prostu zacząłem rozumieć, że krytyk jest, istnieje i kim jest ten gość, nie? I że to też ja.
Ty nazwałeś trochę jakoś tak w mailu do mnie, że jesteś uzależniony od wysokich emocji.
Tak, tak. No to tak. Ja tak to właśnie fabrykuję, że popadałem w sytuację i na tyle ryzykownie prowadziłem swoje życie miejscami, no bo jazda na motocyklu, sprawdzanie zawsze prędkości maksymalnych w samochodach, wiesz, kiedy bywałem sam ze sobą, bo jak się potem okazało, najbardziej lubiłem być sam ze sobą, Zresztą ja też to nazywam, że wiesz, że jak pijesz w towarzystwie i gdzieś mam te, jestem alkoholikiem, jestem sam w tym towarzystwie, nie? I tak naprawdę to siedzę.
Po czasie nie jest potrzebne.
Po czasie nie jest już potrzebne do niczego, tak, to prawda, ale ja jestem uzależniony, jestem nadal uzależniony wysokich emocji, bo tylko w nich czułem ekstremum, nie? Jak chodziłem na sztuki walki, to wiesz, to tylko w sparingach czułem, że żyję, nie? I że jestem tam dobrze usytuowany. Jak biegałem, to czułem się lepiej w momencie, kiedy byłem wycieńczony. Jak, nie wiem, zacząłem pić, to piłem się świetnie, jak wypiłem więcej niż wszyscy i szukałem tego dalej, nie? Jak jadłem grzyby, to też więcej niż wszyscy, bo wiedziałem, że na mnie działa więcej. Jakby zawsze...
I nie mówisz tutaj o borowikiełu królewskim, ani szlachetnym.
Ani rydzach, też nie. Nie, zdecydowanie nie. W ogóle psychodeliki moim zdaniem nigdy mi nie służyły pod takim względem, że one nie dawały mi tego, co tak naprawdę oczekiwałem, że mi dadzą. Nie?
W psychodelikach najgorsze jest to, że one w ogóle nie uzależniają.
No to prawda.
Ale jest jedną z substancji, która nie uzależnia właśnie.
No jest. No tak, tylko pamiętajmy, że też warto robić to terapeutycznie i z terapeutą.
Nie, tu jakby nie namawiam, natomiast jakby konsekwencje brania psychodelików mogą być też poważne bardzo.
No mogą być. No bywają bardzo dobre, no ale no mówię to. Ja bardzo miło wspominam akurat sesje grzybowe to. To wiesz, to jakbym miał powiedzieć, to jest najmniejszy mój problem był, nie? Najlepsze po prostu efekty, najwięcej wrażliwości uwalnianej.
Bo legenda jest od tego, że są naturalne.
No tak, no to tak jak z marihuaną, bo zdecydowanie to z nią w życiu przesadziłem najbardziej, nie? To był mój największy...
Wiele ludzi uważa, że to jest bzdura, że marihuana w ogóle przez to jest nieszkodliwa.
No wiesz, no to tak uważa, no wiesz, nie... Co ja mam ci powiedzieć? No jest zrobiona, że jest lecznicza, jest medyczna, tak, no jest, ma różne wspaniałe właściwości, ultra świetne, nie? Ale no, czy ktoś to kontroluje w sobie, czy tylko tak mówi, to już jest inna sprawa, nie? No, ja zdecydowanie zrobiłem z niej królową w ogóle świata, nie? Zrobiłem, bo na mnie marihuana, jak pierwszy raz spróbowałem, jak miałem 13-14 lat, zapaliłem to.
A to ciekawe, tak, to mówisz, bo akurat jakby marihuana jest na innym biegunie zupełnie niż to, o czym mówisz, o strzałach dopaminowych przy orgazmie, nie wiem, przy tych endorfinach, które po prostu zalewają mózg, jak nie wiem, biegniesz na 30 kilometrze, adrenalina, która się pojawia, jak nie wiem, wsiadasz na motor i nie wiem, 200 km na godzinę się rozpędzasz na autostradzie, czy mam nadzieję, że na autostradzie. Zostawmy.
Tak, zostawmy.
Marihuana jakby gdzieś zupełnie w inne rejony, nie? Jest uspokaja.
Nie mnie. Nie miałem takich rejonów.
Byłeś pobudzony po marihuanie?
Bardzo. Marihuana nigdy nie miała u mnie właściwości sennych i takich, że się kładłem i zamulałem. Rzadko. Bardzo rzadko. Wolałem rąbać drewno, pójść na rower na przykład. Nie. Różne miałem efekty.
Rąbanie drewna po marihuanie, ciekawe.
Tak. Tak, no niebezpieczne, ale tak. Wiesz co, marihuana dała mi coś zgoła innego, oprócz tego, że był ten high i chill. Ona mi dała złudne poczucie kreatywności. Jak ci wspomniałem, jestem magistrem sztuki. Dała mi złudny obraz, że ja po niej jestem lepszy, mądrzejszy, inny, widzę więcej, nie? I to było moje przekleństwo główne. Alkohol miałem po to, żebym sponiewierał, bo były takie momenty, że po prostu niby tego potrzebowałem, nie? Ale marihuana była po to właśnie, żeby znaleźć tą kreatywność. Tak mi się przynajmniej wydawało. I tu był mój...
No bo to też jest taki jeden z takich mitów, stereotypów, które ludzie, którzy palą marihuanę i twierdzą, że nie mają jakby z tym problemu, są tacy przecież, natomiast...
Oj tak.
No, że właśnie zwala tam kreatywność, że po marihuanie się robi, nie wiem, będąc artystą, nie wiem, muzykiem, tworzy się piękną muzykę. Jak to z twojej perspektywy? Bo ty się czym zajmujesz konkretnie? Tworzysz...
Wiesz co, ja jestem projektantem produktowym. Mhm. Projektuję wszystko, w tym studium można nazwać produktem. I ktoś to wymyślił, zaprojektował i zbudował. To ja.
A masz jakieś dokonania po marihuanie rzeczywiście takie, które tam...
Jedno logo.
Wniosły cię na... Co takiego?
Jedno logo.
Jedno logo.
Tak, jedno logo, które tak dla firmy zrobiłem. I autentycznie było na odurzeniu, ale co bym ci odpowiedział na to pytanie? Wiesz co, dzisiaj po roku trzeźwości, bo jestem bardzo krótko w swojej trzeźwości, zauważyłem, że w ogóle nie brakuje mi tej kreatywności i że po prostu zaufanie sobie daje więcej efektów niż próba szukania czegokolwiek, gdziekolwiek, wiesz, w magicznym rozwiązaniu, nie? To niestety do mnie było to pytanie i to ja musiałem zacząć kopać w sobie, za każdym razem przetwarzać to, co się ze mną dzieje i zrozumieć, że po prostu te kreatywne rzeczy, one cały czas tam są, tylko trzeba po prostu się ze sobą skomunikować. I tak to było u mnie, ale to wiesz, to już rozmawiamy o perspektywie roku, to są przemyślenia sprzed roku, bo jeszcze dwa, trzy lata temu, no to marihuana była tak mocno i tak silnie byłem uzależniony, że nie widziałem tego, że niszczę już 7-letni związek, w którym byłem. Gdzieś dostawałem jasne sygnały, że tego jest za dużo, że co ja robię i tak dalej, ale ja cały czas broniłem.
A co to znaczy niszczyć związek, paląc marihuanę?
Co znaczy mi się niszczyć związek, paląc marihuanę? Dla mnie to było to, że przychodziłem upalony do domu, no i moja partnerka miała ochotę przebywać z zupełnie inną osobą niż ta, która jest wesoła dziwnie po opaleniu, która nagle jest rozmowna o rzeczach, które miejscami już bełkocze. To nie oszukujmy się, no to też często jest tak, że wcale nie, nam się wydaje, że my świetnie mówimy, ale mi często się zdarzało, że to, co mówiłem, nie miało większego sensu, nie? I wiesz, i jak siadałem do tej kolacji, do tego stołu upalony, wiesz, mi było super, no przecież jestem ekstra gość, ale no w ogóle przestałem zwracać uwagę na to, jak się moja partnerka w tym wszystkim czuje i wiesz, no i widziałem, że gasła, nie? I wielokrotnie namawiała mnie do tego, żebym poszedł coś z tym zrobić. Sama też korzystała z usług, wiesz, psychologa. No i ja tak gdzieś postanowiłem to też zrobić. Postanowiłem tam pójść i wiesz, moja przygoda z psychologiem zaczęła się w ten sposób. Zapytała mnie pani, z czym panu nie przychodzi, nie? Ja tak spojrzałem na pani, mówię...
Baba mi z dupy strzela w domu.
Nie, właśnie. Mówię do niej tak. Wie pani co? Mam wrażenie, że jestem geniuszem, ale cały świat tego nie widzi.
Of.
Więc wiesz, wjechało, nie? Wjechało na ostro, więc od razu tam mimo wszystko zgadzam się gdzieś z tą już dalszą opinią lekkiego zaburzenia narcystycznego. Wpasowało się gdzieś to, ale z kolei, wiesz, kat, który był też silny, no i wiesz, i cała ta silna, miażdżąca się korelacja, no trudna do utrzymania z jednej strony narcystyczne zachowanie, z drugiej strony kat, który mówi ci, że hej, 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 nie. No ale no to tak to, wiesz, ten związek zacząłem niszczyć i to marihuana już bardzo silnie niszczyła i zakrywała mi tą rzeczywistość. No i na terapii dostałem informację, że czym nie poszedł na terapię uzależnieniową. Nie, no bo gdzieś tam się przewijało, że ten alkohol, że w młodym wieku, że tak. I tak ja dużo ukrywałem przed terapeutą na początku, standard, nie? Że wiesz, wstydziłem się mówić to, co, jaka jest prawda. Ale no, usłyszałem to pierwszy raz, no to totalnie. Gdzie tam w życiu? Absolutnie, wszyscy sobie radzę, nie? Chodzę do pracy, wstaję do pracy, no to wiesz.
Jestem kreatywny.
To jestem kreatywny, jestem super gość, a potem wiesz, że kat i wiesz, nie pij, nie, bo on gdzieś on się tam pojawił, wiesz, ten kat mi się też przydał do trochę do refleksji na temat tego chlania, ćpania i tego wszystkiego, bo gdzieś po drodze jeszcze się zdarzyło ekstazji, nie? I to w ogóle mi zasmakowało, ale no, gdzieś tam to na szczęście przerwałem, bo zabawa z kolei tutaj był eksperyment bardzo silny, no bo to też zrobiłem od razu przesadzając, nie? I było już tak naprawdę nieciekawie. Mogło to się źle skończyć zdecydowanie, pomimo, że nie miałem jakichś zaburzeń takich mocnych, ale pewnego rodzaju już, myślę, że to zmieniało, pewnego rodzaju rzeczy, które wydarzyły się 3 miesiące później. No gdzieś w trakcie terapii, gdzieś w trakcie eksperymentów zacząłem też już korzystać z usług psychiatry, no bo też te stany lękowe były coraz silniejsze, też związane z marihuaną, tak, i jej obroną, potem brakiem, bo miałem takie momenty, że próbowałem dla partnerki, oczywiście nie dla siebie, przerwać te całe, wiesz, rozruby w sobie. No i wtedy miałem lęki, już ta depresja była silniejsza, wiesz, to wstawanie było coraz trudniejsze. No i postanowiłem skorzystać z usług psychiatry, no i skorzystałem z farmakologii, ale Potem się już poczułem na tyle silnie, że zrezygnowałem sam z siebie.
Z leków?
Z leków. Mhm. Zrezygnowałem sam z siebie. Oczywiście tu też jest niestety taka historia, że ja nie powiedziałem psychiatrze prawdy. On tak naprawdę powinien też mieć leki przypisać jeszcze przeciwuzależnieniem, nie? Ale ja mu nie powiedziałem prawdy. Ja powiedziałem tylko o stanach.
Uzależnienie to chyba leków nie ma.
Akurat. Znaczy w sensie są pewne wspomagające rzeczy, którymi gdzieś tam podobno, no w sensie podobno. No są substancje, które gdzieś mogą w jakiś sposób po prostu blokować te przynajmniej te reakcje. Ale nie wiem na ile to jest prawda, czy to nieprawda. Ale wracając do tego, że sam zacząłem manipulować lekami, no bo odłożyłem alkohol, bo wiedziałem, że nie można podczas przyjmowania farmakologii pić. Odstawiłem marihuanę. No i zacząłem tymi lekami się sterować, może szukając trochę haju. No bo mi było żal, mi brakowało marihuany, brakowało mi alkoholu. Przecież on był od lat dziesiątek nieprzerwany. I szukałem tego haju, właśnie zacząłem eksperymentować z lekami psychiatrycznymi. Potem połączyłem je z alkoholem. No i przestałem spać. I to jest też taka historia, że wróciłem z urlopu. Na urlopie obiecałem, że nie będę palił swojej partnerce, więc brałem leki psychiatryczne i popijałem je piwami, bo na piwa się zgodziła. No bo namówiłem ją, że przecież jak nie palę, no to chociaż sobie wypiję na wakacjach, wiesz, na wakacjach, wszyscy można pić, bo tam trzeba się, wiesz, na wakacjach można.
Nie wiadomo, wakacje,
żeby się narobić. Tak, wakacje są od tego, żeby się zresetować, nawalić i wyjechać na urlop. No więc ja też taki plan przyjąłem, do tego eksperymentując z lekami nasennymi, nie? Bo one mi dawały taki wysoki próg haju, gdzie po prostu potrafiłem się, wiesz, wywrócić do tyłu oczami, nie? I to był taki moment, gdzie wróciłem właśnie z wczasów i rozbiłem namiot w pokoju, w salonie. Rozbiłem ten namiot pod pryzmatem tego, że chcę go wysuszyć, bo wcześniej go prałem i tak dalej. No i zamieszkałem w tym namiocie, już jakby z partnerką coraz mniej rozmawiając. No pojawiła się już pierwszego dnia, wiesz, niespania, to było z niedzieli na poniedziałek, pierwsza noc nieprzespana. Druga noc jest później przespana. Druga noc była już kompletnie interesująca, bo całe zmęczenie zniknęło. Tak jak poniedziałek byłem ospały, nie chciałem się, tak we wtorek byłem pobudzony. Tu już byłem silnie pobudzony, zacząłem mówić szybko. Robiłem dynamicznie, wiesz, energicznie i tak dalej. No tu już zacząłem straszyć, nie? Straszyć moją partnerkę, która no, przebywała ze mną w tym domu, nie wiedziała, co się dzieje. I to piekło, które jej dalej fundowałem, to wiesz, no, to naprawdę, to jest zresztą jedna z rzeczy, z którą cały czas sobie jeszcze w terapii gdzieś tam po
prostu... A to były psychozy? Co to było?
Tak, to są stany maniakalne, nawet hipermaniakalne, tak to się gdzieś tam określa fachowo. Psychozy też, bo gdzieś tam pojawiały się takie myśli na temat śledzenia, no to też bywało, nie? Że śledzę, że ktoś mnie śledzi i tak dalej. Ja też w pewnym momencie miałem taki epizod, że mogłem faktycznie na tyle nabroić, że ktoś mógł mieć wobec mnie, wiesz, jakieś problemy, ale no te psychozy się pojawiały i w żaden sposób ja nie reagowałem na to, nie? No, czułem, że tak musi być, no bo co? No bo przecież jak można nie spać, no to ja to sprawdzę. I wiesz, i silna potrzeba tego, żeby zobaczyć, jak długo można nie spać. Mhm. Aczkolwiek, no wiesz, nie widziałem kompletnie tego, a zrezygnowałem całkowicie już wtedy z leków. Nie wziąłem żadnych leków, nie brałem żadnych leków, nie brałem alkoholu ani marihuany w tym tygodniu. No bo powiem ci, że we wtorek się już przestraszyłem, że jestem pobudzony, wiesz, przychodzę do pracy, nie jestem śpiący. Spróbuję się położyć, nie? Próbowałem się położyć, ale jak zamykałem oczy, to mnie przywalały takie lęki, wiesz, wszystko, prowadzenie działalności, tu, co ja robię, gdzie robię, co robię i tak dalej. I nie mogłem zamknąć oczu. Nie mogłem, bo po prostu wpadałem w naprawdę wysokie lęki. No i buszowałem nocą, nie? Nocą buszowałem, więc przebywałem w dużej sferze w internecie. Szukałem różnych informacji. Tutaj już się pojawiały pewnego rodzaju paranoje, łączenie kropek. pewnego rodzaju, wiesz, swoje dziennikarstwo robiłem w swojej sprawie i tu się zaczęło. No i środa była już taka kluczowa. W środę wróciłem do domu, mojej partnerki nie było i wyciągnąłem wszystkie rzeczy, które mieszczą mi się do plecaka, które mogę sprzedać. Chciałem wyjechać. Wziąłem całą gotówkę, jaką miałem w domu, wziąłem zegarki, wziąłem biżuterię, złotek i tak dalej, i tak dalej. I miałem pomysł właśnie, żeby wyjechać, nie? No i moja partnerka wróciła przerażona, patrzy na stół, jest przerażona, tak? Rzeczy na stole, co mi jest, wie, że trzeci, czwarty dzień nie śpię. No i mówię, że wyjeżdżamy do Afryki, nie? I tu też jest stan lękowy, który mi się przydarzył w środę, bo ona mnie zapytała, czy mi ktoś groził wtedy bronią, nie? Ja mówię, że nie, ale miałem taką sytuację i tak dalej, że mówię, że ale nikt bronią, nikt groził, wszystko jest w porządku, nie? I wiesz, i uspokajam jej w tej całej historii, ale już widzę, że jest kompletnie coś nie tak, nie? Że już jestem totalnie, już jestem wystrzelony, ale dalej nie przyjmuję tego, bo na każdy zarzut reagowałem obroną. Partnerka była przerażona moim zachowaniem i ja nadal tego nie widziałem, bo oprócz tego, że nie spałem, to nie jadłem i nie piłem. Jakby totalnie przestałem odczuwać głód i pragnienie. Gdzieś próbowałem zjeść łyżkę, dwie zupy, ale kompletnie wystarczało mi to, no bo w mojej głowie nabudowały się takie systemy, że nie potrzebuję, że po prostu nie potrzebuję. Tutaj też bardzo silnie ale cała gdzieś tam ta logika moja w wykorzystanie wody, w jej brak i tak dalej, jej zużycie jak najmniejsze też miały znaczenie, gdzie te paranoje właśnie się już aktywowały i pewne rzeczy się bardzo mieszały, bo to, co się po trzecim, czwartym dniu działo z moim mózgiem, to już był kompletnie, przez to, że był brak resetu, brak snu, ja miałem wszystkie myśli razem, nie? Tam już było od dzieciństwa po wszystkie obejrzane filmy, a ja w ogóle jestem człowiekiem z obrazem, bo ja do dziś wiem i twierdzę, że nie potrafię czytać, bo to, co czytam, w ogóle nie zostaje w mojej pojemności mózgowej, na może 7 minut, więc zawsze żyłem obrazem. Tego nikt oczywiście w szkole nie zrozumiał, ale i te wszystkie obrazy w postaci właśnie takiej mi się przed oczami non-stop przerzucały, nie? No i tak jeszcze czwartek i piątek, który też był ekstremalny już na dla mnie, ale gdzieś w czwartek się położyłem na 3 godziny i zasnąłem. No i w piątek miałem taki pomysł, bo ja próbowałem przetrwać tydzień, no bo okej, okay, no trzeba pracować, nie? Bo jak pracujesz, no to jest wszystko w porządku i jesteś gość. I chodziłem do pracy, tym bardziej, że prowadzę swoją firmę i nie widziałem, w ogóle dziwne, bo mogłem po prostu dać sobie w tym czasie wolne, nie? Ale nieważne. No i nie widziałem takich rozwiązań, nie, w ogóle niewiele widziałem wtedy, oprócz tego, co tam się w głowie rodziło. No i w piątek miałem taki pomysł, że po terapii kupię 4 piwa i się zambulę. No i wracając z terapii na ulicy w Bydgoszczy, zatrzymałem ruch uliczny, wsiadłem do samochodu, pojechałem do domu. Na stacji benzynowej wszedłem, zaproponowałem zakład człowiekowi z dystrybutora, mówię, ile pan wleje? On mówi, że no a ile tu jest w zbiorniku? No ja mówię, że tyle i tyle. On mówi, ale że wleje pan więcej, nie? I po prostu totalna już brak logiki i tak dalej. Przerażenie we mnie coraz większe. Już abstrakcyjne, ale nie potrafiłem zadbać o siebie, nie potrafiłem poprosić o pomoc w żaden sposób i wróciłem do domu, otworzyłem pół piwa. No i była moja partnerka. No i zaraz na szczęście pojawiła się policja i ratownicy medyczni, nie? No uratowała mi w tym momencie życie partnerka.
Zabrali cię do szpitala?
Najpierw mnie zabrali mnie na 24-godzinną obserwację. Zabrali mnie, aczkolwiek totalnie nie bałem się dać zamknąć w karetce z powodów jakichś tam klaustrofobicznych i w ogóle, wiesz, z takiego lęku przed uwięzieniem. Więc była próba zapięcia w kajdanki, ale nieudana, więc już jak już zobaczyłem, że naprawdę jest poważnie, nie? Że tu już nie ma żartów, że jest karetka, jest policja, no to dałem, usiadłem na tym łóżeczku, położyłem się i miałem takie już momenty, że wiesz, że po prostu zamykam oczy, nie? No i byłem na, wszedłem na izbę, jak tylko zamknęła się za mną śluza, no tak mnie agresja strzeliła, że po prostu był ten moment pierwszy taki, że się zachowałem agresywnie. Miałem pierwsze takie zachowanie agresywne i ze ściany wyrwałem drzwiczki od tego, od bezpieczników. No bo po prostu nie chcieli mnie wypuścić, nie? Ja chciałem wyjść, oni chcieli wypuścić, więc pomyślałem, że mnie wypuszczą za to. No ale wtedy spięty w pasy i wszystkie badania, nie? Wszystkie badania, cała krew, mocz, którego nie mogli pobrać, bo nie miałem praktycznie moczu, nie? Absolutnie nie, było ciężko to wszystko zorganizować. No i tam już gdzieś próbowałem zasnąć, ale Jupitery w izolatce nad głową, nie wiem czemu, trzecia, czwarta w nocy cały czas Jupitery, nie wiem, czy to dalej miało, wiesz, wywołać pewnego rodzaju moje zachowania, żeby były widoczne. No wiesz, trochę ten świat poznałem psychiatrii od strony pacjenta, bo potem pojechałem na oddział. No bo w krwi nie było narkotyków, nie było żadnych substancji, które wskazywałyby na to, że moje zachowanie mogło być od tego. Bo byłem akurat w dzień pobrania bardzo, bardzo czysty, pół piwa, nic nie dało w efektach. No i pojechałem dobrowolnie na obserwację psychiatryczną. No i to był w ogóle taki moment, że było przerażenie w całej już rodzinie, no bo wybuchł granat, nie? Niewiele osób wiedziało, kto się, nikt praktycznie nie wiedział, co się z nią dzieje, oprócz mojej partnerki. Tak, nikt jakby nie, nikogo nie informowałem, co się dzieje. Gdzieś tam w piątek ktoś nabrał na podejrzeń, że coś się z nią jest nie tak. I tu się ta zaczęła, ale to już był dzień wybuchu, nie? No i potem szpital doradził mi właśnie obserwację na zamkniętym oddziale. No i pojechałem tam na oddział dobrowolnie się podpisać i... No i wiesz, i to jest ten moment, że jak dostajesz piżamę, nie, po kimś... dostajesz piżamę po kimś i znajdujesz się w miejscu, w którym niewiele się rozumie. No to jest... To był ten moment. Ja uważam, że to jest ten moment, gdzie moje dno. To był ten moment, że pierwszy raz w życiu usiadłem na łóżko i się zastanowiłem. Zacząłem się zastanawiać, co ja tu robię, w ogóle kim ja jestem, bo już nawet osoby mi się budziły, twarze skojarzenia, nie? Mi mieszało wszystko. Mieszało mi się wszystko, miałem wrażenie, że to jest ten, kogoś znam i tak dalej, nie? I przebudziłem się następnego razu, ranka i... No i zacząłem pracę nad tym, żeby do siebie dojść, no bo gdzieś ta świadomość wraz z każdym dniem wyspania rosła. Ale było jeszcze daleko do ideału, bardzo daleko.
Po jakim czasie opuściłeś ten szpital?
Po 3 tygodniach.
I poszedłeś na leczenie od razu?
Nie. Wróciłem po szpitalu. Po 3 tygodniach, chociaż dzisiaj wiem, że gdybym miał decyzję zdecydować o tym, to powiedziałbym jeszcze miesiąc, nie? Naprawdę, jeszcze miesiąc, bo wróciłem ze szpitala i miałem wrażenie, że wszystko jest w porządku. I że jestem twardy, muszę być twardy. Nie do końca jeszcze dobrze ze sobą pogadałem, ale wróciłem do pracy następny dzień. Ty tam drugi dzień, wiesz, udając, że mi idzie. Że ja sobie radzę. Depresja, w jaką wpadłem, była jedną z najsilniejszych w moim życiu, kiedy bałem się wstać z łóżka, a zainteresowanie wszystkich, całej mojej rodziny, opieka nade mną wtedy była najtrudniejsza, bo jeszcze zacząłem ich okłamywać, że jest 7, już jestem w pracy, nie? A ja po prostu koc i wiję się w łóżku, nie? Bo nie daję rady. Nie daję rady, a tak naprawdę dzisiaj wiem, że dawałem radę, tylko po prostu potrzebowałem czasu. Nie?
Jaki impuls cię pokierował, żeby w końcu pójść na tę terapię?
Po tym, jak byłem w szpitalu psychiatrycznym, dalej kontynuowałem terapię, ale dalej nie miałem wrażenia, że jestem uzależniony, że to też wynik całego tego, wiesz, tego incydentu. Jak zmieniłem psychiatrę, jak poszedłem do innego psychiatry, to, no bo szukałem też różnych, tak, no poznałem już diagnozę jednego psychiatry, drugiego w szpitalu, trzeciego tam, w kolejnym szpitalu i wiesz, i też zauważyłem, że to są ludzie, którzy mają punkt widzenia na twoją sytuację, nie, i że szukanie tutaj też ma sens, nie, że jakby zbierasz wiedzę i na podstawie zebranej wiedzy analizujesz swój przypadek. No i poszedłem do psychiatry mojej partnerki i myśmy się na korytarzu spotkali. tam w tej lecznicy, gabinecie, przed gabinetem. Ja ją zobaczyłem rozwaloną. Spojrzałem na nią i po prostu była roztrzęsiona. Nie? Ja mówię, co się dzieje? Nic w domu ci powiem, nie? Ja mówię, no ale co jest? Mówię, powiedz, mówię, nie zostawiaj mnie tak z tym, nie? No ale nie powiem ci i tak dalej. No i wszedłem do gabinetu i miałem chwilę rozmowy, ale powiedziałem sobie, dobra, nie kłamię już. No bo nie ma sensu. Już koniec. Z kłamstwami koniec. I pani psychiatra mówi mi, panie Krzysztofie, jest pan uzależniony. A ja... No dobra, no wiesz, posłuchałem. Poszedłem do domu. Totalnie. Mówię, no wiadomo, że nie. No ale wróciłem do domu i rozmawiam ze swoją partnerką. Mówię, słuchaj, no co tam się wydarzyło w tym? No pani powiedziała mi, że jestem współuzależniona. I wtedy, nie? I wtedy jak to usłyszałem, mówię, o. Wiesz co, ja powiedziałem do niej, wiesz co? Ale ja mi też powiedziała, że ja jestem uzależniony i zaraz za tym, ale ja sobie poradzę. Jak to usłyszałem, to wybrzmiało jak nigdy nic w moim życiu. Jak usłyszałem to, w jakim, wiesz, momencie, automacie, obronie wystąpiłem przed tym, że jestem, powiedziałem sobie nie. Na drugi dzień dzwoniłem wszędzie tam, gdzie mogłem, żeby z tym uzależnieniem zacząć sobie radzić. Nie?
Krzysiek, jaki z tej końcówki, z tej historii przede wszystkim dla ciebie morał jest? Dla ciebie, a może dla kogoś, kto to ogląda, kto też ma w sobie cały czas takie przekonanie, takie jak ty wówczas, że mówią mi, że jestem uzależniony, ale w sumie do mnie to nie docierało przez tyle czasu.
Ja mam jedną w zasadzie i to taką już dewizę, nigdy nie odpowiadaj w sobie negatywnie na coś, co ci ktoś przekazał. Tak, jeżeli usłyszysz coś od kogoś, to nie stawaj murem na to, tylko po prostu pobadaj temat. A szczególnie, kiedy to jest taki poważny temat jak uzależnienie, jak alkohol, jak narkotyki, tak? I kiedy ktoś z obcy zwrócił uwagę, że słuchaj, przyjrzyj się temu, no bo to nic innego, tylko taka komunikacja. Nie od razu o koniem, nie? Nie, tylko po prostu.
Dzisiaj jesteś tak mniej więcej rok już od tamtego czasu.
Tak, rok.
Dużo się zmieniło?
Bardzo dużo. Bardzo dużo i pewnie jak wszyscy, którzy są trzeźwi jakiś czas, tylko na lepsze.
I tego będziemy się trzymać. Życie nie jest kolorowe zawsze i są trudności, natomiast bez alkoholu na pewno jest to życie bez alkoholu, czyli bez jednego bardzo dużego problemu, który no nie pomaga. Prawda?
Nie pomogą, są same straty.
Dzięki Krzysiu. Dziękuję. I do zobaczenia za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.